Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Cykliczny cotygodniowy podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. O czym będziemy mówili dziś, powiedzmy jednym czy też dwoma zdaniami, a później przejdziemy do działu ogłoszenia, drobne komunikaty, reklama i listy.
Dzisiaj opowiemy o wielkim Żmudzinie, czyli o Czesławie Miłoszu.
On był wielkim Polakiem.
No ale też Żmudzinem, tak mi bardzo mi przykro, jak zaraz zobaczymy. I o, w efekcie i o pogańskiej Żmudzi, ale słowacki wielkim poetą był, jak pan wie, i to napisał Gombrowicz, więc będzie też trochę o słowackim. No i no niestety Gombrowicz też wywodził się ze Żmudzi, ale nie był tak bardzo związany jak Czesław Miłosz. Czyli dzisiaj odcinek pod znakiem słowackiego, ale przede wszystkim Czesława Miłosza.
Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, czyli wy, jak ostatnio mamy w zwyczaju mówić, rozejrzyjcie się, popatrzcie na swoje książki, które stoją na półkach.
Szczególnie Dolina Isy.
Dużo pogańskiej literatury. Tak.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Ale, jak obiecaliśmy, musimy nadrobić pewną... Błąd systemu się zdarzył. Państwo wysłali do nas listy, a przez pewien czas myśmy na nie nie odpowiadali. To przepraszam. Chciałem przeprosić za to.
Ale to ze względu na wiek tych osób, które do nas napisały. Tak. A to zrozumiałe.
Więc ta grupa wiekowa, która
do
nas
wysłała... I jak powiedziałby pan premier, proszę nie narzekać, tylko zająć się ratowaniem ludzi.
No więc ja nie narzekam, tylko chciałem bardzo przede wszystkim przeprosić obie grupy wiekowe i ta, która wysłała wcześniej, ich listy się znalazły w naszym podcaście i tą grupę wiekową, która wysłała później, ich listy nie znalazły się w podcaście. Teraz przyspieszamy i przesuwamy. I proszę państwa, otworzyliśmy ten wielki wór z listami i tak. Najpierw pan Michał, który pisze: z dużą ciekawością wysłuchałem waszego podcastu dotyczącego historii pogan na Litwie. No, wiedzieliśmy, że tak jest, panie Michale, więc dla pana voilà, kolejni poganie się zjawiają. Turystycznie przebywałem 2 lata temu w miasteczku Glastonbury w zachodniej Anglii, ponieważ jestem miłośnikiem drzew. Odwiedziłem ruiny zabudowań klasztornych z parkiem. Jest tam sporo bardzo wiekowych, fantastycznych drzew, a do nich wielu przytulonych ludzi. Aha, bo myśmy rozmawiali o tym, że na Litwie ta pogańskość się do dziś wyraża tym, że ludzie uwielbiają,
co
widziałem to po prostu wielokrotnie. No ale wróćmy do pana Michała, który nam tu raport zdaje z Glastonbury w zachodniej Anglii. Ci ludzie przytuleni do drzew, nie tylko przylepionych do dębów, wiązów cisów, ale co mnie bardzo zaskoczyło, duża grupa ludzi tuliła się do drzew w starym sadzie jabłoniowym. Rozumiem, że czerpali z drzew ich życiową energię. A może to pogaństwo wraca? Ciekawie opowiadacie historię, proszę kontynuować. Panie Michale, bardzo dziękujemy za ten króciutki raport i gdyby ktoś, to po angielsku powinien powiedzieć, jeśli państwo zobaczą w parku ludzi przytulających się i ludzi obserwujących, to ci, co się przytulają, to są poganie, a ci, co obserwują, to na przykład pan Michał. Ale pan Paweł ciekawy list do nas napisał. Panowie, albo jak trendujecie teraz, koledzy. Co to za język, panie Pawle, trendujecie? To jak z trendowatej. W każdym razie proszę nie tęsknić do piwa, pisze pan Paweł, sprzed setek lat na Litwie. To jedyne miejsce na jakichkolwiek ziemiach niegdyś polskich, gdzie wciąż waży się piwo tradycyjnym sposobem przy użyciu historycznych drożdży. Można spróbować między innymi keptinis, czyli piwa ważonego na słodzie pieczonym w chlebowym piecu leżakowanym często w beczkach.
Bardzo dobre.
A to znasz, tak?
Tak.
Proszę. No to
jestem fanem.
Panie Pawle, tu Adam z panem Pawłem mógłby osobny podcast chlupoczący poprowadzić, jak rozumiem.
Drożdże... Potem byśmy się przytulali do drzew, ale z innych powodów.
Drożdże litewskie nadają piwu wyjątkowo słodkawy smak, a fermentacja odbywa się w temperaturze matczynego mleka. Około 32 stopni. Panie Pawle, przez noc potem piwo nadaje się do picia. Piwowarzy często fermentują piwo tam, gdzie się urodzili, czyli w saunie, a odrodzenie tej tradycji w ostatnich latach łączy się z pogańskimi tendencjami Litwinów. Pozdrawiam, w razie czego służę zdjęciami, źródłami informacji i bardziej szczegółowymi opisami. Panie Pawle, no z pana opisów wynika, że pan to nie tylko jest taki teoretyk w ogóle tych spraw, ale również... praktyk z doświadczeniem, ale to wspaniały list. Bardzo dziękujemy. No i list od pana Sławomira. Szanowni autorzy podcastu Babel, dziękuję za ten ostatni o Mickiewiczu. Całe szczęście, że maturę pisałem w 1978 roku. Mickiewicz versus słowacki na podstawie wybranych utworów.
Bo pewnie, bo my będziemy mieli słowacki.
No więc
ja nie wiedziałem,
wszystko,
proszę państwa, to nie jest ustawione, naprawdę. No,
wszystko się z wszystkim wiąże. Pewnie po waszym podcaście bym nie zdał. Moja pani profesor była wspaniała, niestety rdzenna góralka z Podhala i na żartach z wieszcza się nie znała. Za krytykę wiersza Tetmajera dostałem pałę. Wasz wierny słuchacz Sławomir. Pani Sławomirze, no, a tu po skryptum pan Sławomir. Wiersz? A, to dlaczego dostał tak niską ocenę, pan pisze. Melodia mgieł nocnych nad czarnym stawem gąsienicowym określiłem jako pisany na totalnym haju i nie da się go recenzować na trzeźwo. No to, panie Sławomirze, to podejrzewam, że pani polonistka rzeczywiście była krytyczna wobec pana interpretacji. Ale bardzo dziękujemy serdecznie za wszystkie listy od państwa. No i wracamy, co jak widać państwu się chyba podoba, tak? No więc czy wracamy na Litwę, czy po prostu wracamy do pogańskiego świata, który znienacka okazuje się częścią naszej kultury?
Wracamy ze słowackim, który się pojawił u nas przed chwilą w liście. Przypominam, że słowacki nie urodził się w Wielkim Księstwie. Tak, ale oprócz tego nie urodził się w Wielkim Księstwie Litewskim. Urodził się w Krzemieńcu na Wołyniu, które oczywiście kiedyś było litewski, ale kiedy on się rodził, no już od dawna nie był, bo był częścią korony polskiej od Unii Lubelskiej. Więc skąd jego odchylenie litewskie? No więc te inklinacje litewskie to przede wszystkim efekt tego, że no trafił do Wilna i poprzez Wilno zakochał się też w Litwie, czyli można go nazwać, jak widzą państwo, takim świeżo nawróconym Litwinem, konwertytą, ale zrobimy o nim kiedyś specjalny podcast, bo to warto, opowiemy naprawdę dużo. Już się słowacki w Lechistanie pojawiał. Mhm. W kontekście litewskim, no to na pewno tragedia Mindowem, tak? Mindowe. Król litewski, czyli inaczej Mendo.
Z daleka to
Mindowe, król litewski.
Jakby ktoś po albańsku mówił, Mindowe.
Trochę. Pierwszy dramat Juliusza Słowackiego, napisany jesienią 1829 roku, uzupełniony i poprawiony i został opublikowany w drugim tomie poezji roku pańskiego 1832. Inspiracją był tata, bo tata napisał wcześniej tragedię Mendok, Eusebiusz Słowacki. No i utwór jest na pewno ważny w polskiej literaturze, ponieważ jest próbą stworzenia nowego typu dramatu historycznego w kontrze do tekstów klasycystycznych. No romantyk słowacki. No więc widzimy zderzenie dwóch religii, pogańskiej, no i tą, którą reprezentują Litwini, szczególnie Mindowe, który przyjmuje chrzest, ale potem wraca do wiary przodków, co doprowadza do olbrzymiej radości jego mamy. No i chrześcijański, którą niosą krzyżacy, no że tak powiem, no nie z gałązką i gołąbkiem i barankiem, tylko mieczem. Więc można powiedzieć, że jak zapytalibyśmy o jakie sympatie ma, jeśli chodzi o to starcie słowacki, to jest po stronie Litwinów. I matka Mendoga, Rogneda, jest kapłanką, jest starą, niewidomą, byśmy powiedzieli, taką wiedźmą, która w chwili rozpaczy nawet syna przekleła i gotowa była go otruć za to, że przeszedł na stronę krzyżaków. Ale jak wrócił, to się strasznie ucieszyła i jest tutaj, uwaga, cytujemy słowackiego, Boże Piorunu, o tym perkunasie. Rzucam dla ciebie kadzidło, jest w świątyni. Wonny się bursztyn pali. Niechaj twoje mgliste skrzydło białowiejskiej puszcze wali. O Białowież chodzi. Zostaw tam lasy ogniem zapalone gromu. Przybywaj, przybywaj, Boże. Wszystkie duchy do książąt przybywajcie domu, nim wasze ciemne twarze jasne rozmgli zorze. Już słyszę, jako szumi wzdęta nawałnica, kiedy sosny druzgota Boga wichru ramię. Z takim szumem wir duchów przy blasku księżyca płynie, topi się i łamie. Matka królów was wita, prawie jak korona królów. Oto dla was ofiary rzucam w kadzielnic żar, to dla bogini wiosny ten kwiat, co rozkwita, a to dla Boga zimy ten kwiat, co usycha, a to dla Boga piekieł, brylant z krzyża mnicha.
To, jaki los spotkał tego mnicha, który właśnie, już nie ma brylantu
Pawle, ze drogi krzyża. Pawle, bądź świadom, że tego mnicha, no... Stał się męczennikiem dla sprawy, użyty, bo raczej tak, wojowie litewscy ściągnęli z niego ten piękny brylant, a jego pozbawili.
Państwa wyobraźni zostawiamy to, co się działo z resztą mnicha.
Natomiast tak, jego. To co trzeba podkreślić i co też oczywiście literaturoznawcy podkreślają, no że jest w tym dziele słowackiego ewidentnie silna inspiracja Szekspirem, bo mamy coś takiego, że jest motyw taki, że pojedynek Mindowa Zdowa, Zdowmuntem, typowo polskie imiona, prawda? Zdzisław i Mieczysław toczą bitwę. Wyraźnie nawiązuje do scen z Macbetha. Piosenka Aldony, bo to o nią chodzi, właśnie ta walka Dowmunta z Mindowem dotyczy pięknej Aldony, przypominam imię też pochodzenia litewskiego, upodabnia ją do Ofelii. Inna postać, Trojnat, i tutaj mamy motywy nawiązujące do Ryszarda III. Więc oczywiście oprócz zainteresowania litewską kulturą pogańską, to mamy bezdyskusyjnie motyw taki, że jest to dzieło, które zapisuje się w szerszym kontekście kultury europejskiej. W takim kontekście zapisał się nie kto inny, ale nasz wielki poeta, pisarz Czesław Miłosz, laureat Nagrody Nobla, urodzony w wiosce Szetejnie, która jest koło Kiejdan, na pograniczu Augsztoty i Żmudzi, naprawdę daleko od tak zwanych rdzennie etnicznie ziem polskich. I zacytujmy wspaniałego naszego poetę, co powiedział, kiedy dostawał Nobla. Dobrze jest urodzić się w małym kraju. Podkreślam, tu nie chodzi o Polskę, czyli chodzi o Litwę, gdzie przyroda jest ludzka na miarę człowieka, gdzie w ciągu stuleci współżyły ze sobą różne języki i różne religie. Mam na myśli Litwę, ziemię mitów i poezji. I chociaż moja rodzina już od XVI wieku posługiwała się językiem polskim, tak jak wiele rodzin w Finlandii szwedzkim, a w Irlandii angielskim, wskutek czego jestem polskim, a nie litewskim poetą, krajobrazy i być może duchy Litwy nigdy mnie nie opuściły. Podkreślam, duchy Litwy. I pytanie, które sam sobie zadaję, a gdzie jest? A ten dom gdzie jest? Jego dom. Nad Niewiarzą. To jest rzeka, gdzie właśnie jest miasteczko, wioska, przepraszam, no, Szetejnie, gdzie się urodził. Gdzie się urodziłem, skąd wyniosłem swoje żmudzińskie nawyki. I teraz, jak było o piwie, no to musi być niestety też troszeczkę o wódeczce. Podobno to geny decydują o możliwościach w tej dziedzinie, jeśli chodzi o konsumpcję wódki. To Jerzy Ilk napisał. Czesław musiał mieć geny żmudzkiego niedźwiedzia. To jest herb Żmudzi. No i teraz historia, którą wspomina Jerzy Ilk. Usłyszałem nagle za plecami dobitnie wypowiedzianą przez Miłosza frazę: szczęście jest dostępne. Pomyślałem, Boże, jakie to cudowne móc wygłosić coś takiego, mając prawie 90 lat. Zabrzmiało to jak sentencja, metafizyczny przekaz, aforyzm streszczający w sobie uniwersalną mądrość. Odwróciłem się i zaniemówiłem. Co się dzieje z panem Czesławem? Czesław wypowiedział te słowa, wpatrując się z uwielbieniem w zmrożony kieliszek wódki i śledzia w śmietanie, specjalnie dlań przygotowanego przez Joannę. Po chwili chrupał go, pomrukując jak żmudzki niedźwiedź. Tutaj powinny być jakieś efekty, Paweł, takie... Nie bacząc, że kawałki cebuli spadają mu na spodnie. Więc na tym polega jeden ze żmudzkich nawyków. Tak, natomiast
naszego noblisty, ale państwo słuchają dzisiejszego podcastu, wiedzą, że naszego to w dosyć szerokim znaczeniu naszego noblisty.
Uwielbiany na Litwie, bardziej mam wrażenie niż w Polsce, niestety takie czasy. Jest centrum na przykład na Uniwersytecie Witolda Wielkiego, jego imienia, ten uniwersytet jest w Kownie. No i jest znakomita książka oczywiście, bo dużo było literatury pięknej poezji, no to teraz proza. Więc dam wam, przepraszam, czasami się zapominam, to no, jeszcze nie brudzia, nie
wypiliśmy. To dobrze tobie świadczy, bo to też masz taki wrodzony szacunek do wszystkich, szczególnie naszych słuchaczy.
Ale to może jak tego brudzia wypijemy za zdrowie świętej pamięci żmudzkiego niedźwiedzia, to troszeczkę przeniesiemy się nad Isę, nad Dolina Isy, znakomita książka, która została napisana przez Miłosza, opublikowana w 1955 i potem zekranizowana przez innego Polaka wywodzącego się z Litwy, Tadeusza Konwickiego, ale Miłosz pomagał mu przy pisaniu scenariusza, wspólnie napisali scenariusz. Pamiętam, że Konwicki też pisał książki. No więc znakomita powieść, bardzo polecam, gdzie mamy właśnie sporo wątków, widzimy tą taką no fajną żmudź. Uwaga, Ginie, to jest miejsce, gdzie rozgrywa się akcja, to przede wszystkim góra zarosła dębami. W tym, że zbudowano na niej drewniany kościół, kryje się intencja wroga dawnej religii, albo być może chęć przejścia od dawnej do nowej bez wstrząsów. Na tym miejscu odprawiali kiedyś swoje obrzędy ofiarnicy Boga Piorunów. I ginie, to oczywiście musi być rzeczka, ta rzeczka nazywa się Isa. Rolnicy nad Isą stawiali na progu chaty miseczkę z mlekiem dla łagodnych wężów wodnych. No już jesteś jak w domu, Paweł. Widzisz, że to nie tylko jakieś zamierzchłe wiersze i relacje jezuitów, tylko coś, co się dzieje w XX wieku, w pierwszej połowie.
Przed nagraniem dzisiejszego odcinka, przed naszym studiem nagraniowym nie postawiliśmy żadnej miseczki dla jakiegoś węża wodnego.
No, obawiam się, że tutaj nie mamy, że tak powiem, akwenu wodnego, z którego on mógłby się wyłonić. Musielibyśmy pojechać nad fosę albo nad smródkę. No, nie najlepiej to brzmi. Które nie bały się ludzi, te węże wodne. Potem stali się gorliwymi katolikami i obecność diabłów przypominała im o walce, jaka się toczy o ostateczne panowanie nad duszą ludzką. W ogóle w tej książce, bardzo Państwu, Wam, przepraszam, polecam lekturę, bo no jest naprawdę od groma motywów mitologii i tej właśnie kultury ludowej litewskiej, podkreślam, litewskiej i wierzeń litewskich. Dalej, zbieracze folkloru zapisali nad Isą wiele motywów sięgających czasów pogańskich, jak choćby tę opowieść o księżycu, który u nas jest mężczyzną. U nas, czytaj, u Litwinów. No to tak a propos, że jednak zawsze było to połączenie w stop Litwina z Polakiem pod postacią żmudzińskiego niedźwiedzia, wychodzącym z łoża małżeńskiego, księżyc, gdzie spał ze swoją żoną słońcem. Czyli mamy inną. Często księżyc jest kojarzony z elementem żeńskim. W wielu mitologiach tutaj jest na odwrót. Słońce jest żeńskie, a księżyc jest mężczyzną. Osobliwością Doliny Isy jest większa niż gdzie indziej ilość diabłów. Więcej diabłów na metr kwadratowy i kilometr kwadratowy można spotkać nad Isą. Być może spróchniałe wierzby, młyny, chaszcze na brzegach są szczególnie wygodne dla istot, które ukazują się oczom ludzkim tylko wtedy, kiedy same sobie tego życzą. I teraz troszeczkę będzie no, na wesoło o tych diabłach, z dużą dozą sarkazmu i ironii. Ci, co je widzieli, mówią, że diabeł jest nieduży. Wzrostu 9-letniego dziecka. Niewyrośniętego dziewięciolatka, że nosi zielony fraczek, żabot, włosy splecione w harcap, białe pończochy i przy pomocy pantofli na wysokich obcasach stara się ukryć kopyta. Których się wstydzi? Co to za diabeł, co się kopyt wstydzi? Do tych opowiadań trzeba się odnieść z pewną ostrożnością.
Jednak.
Tak. Jest prawdopodobne, że diabły, znając zabobonny podziw ludności dla Niemców, das Auto. Ludzi handlu, wynalazków i nauki starają się sobie dodać powagi, ubierając się jak Immanuel Kant z Królewca. Ale żem diabła spotkał z Królewca i Immanuela Kanta. Nie darmo inna nazwa nieczystej siły jest nad Isą Niemczyk. Widziałeś tego Niemczyka? Oznaczająca, że diabeł jest po stronie postępu, czyli konserwatywny, pogański chłop litewski wie, że progres równa się Niemczyk. Tak jak dzisiaj, Paweł.
Ja też tam takie, ja czuję
te wszystkie degeneracje, tak, gendery, tak. Islamofilie różne, te wszystkie LG, brak mi znajomości, tych wszystkich literek, nas, ekoterroryści, feminazistki.
Ale ten noblista genialnie zobaczył tą nitkę w kobiercu
polskim. Niemczyki po prostu w białych pończochach i włosach splecionych w harcach. Nie, na przykład ulubioną ich zabawą jest tańczyć w osieciach, pustych szopach, gdzie międli się len, stojący zwykle na uboczu od zabudowań. To są jakieś technoparty pewnie. Jakże mogłyby we frakach wzbijać kłęby kurzu i paździerzy, nie troszcząc się o zachowanie przyzwoitego wyglądu? I dlaczego, jeśli dany jest im jakiś rodzaj nieśmiertelności, miałyby wybrać właśnie strój z XVIII wieku?
Dobre pytanie.
Tak. No co to za czasy? No, symbol postępu ubiera się w strój z XVIII wieku, ale to jest, zobacz, jakaś impreza taka halloweenowa i każdy Niemczyk przebiera się za imiona Immanuela Kanta i to dowodzi jego roszczeń terytorialnych do Kaliningradu i naszych też Mazur, całych Prus.
Ale być może akurat ci, którzy nas teraz słuchają, a mieli szczęście w nieszczęściu, na przykład z powodu swojego wykształcenia, ślęczeć godzinami w czytelni nad którymś z opasłych dzieł Immanuela Kanta, jak dzisiaj
zamykamy,
słuchają
nas. Oczy, widzimy oczywiście wtedy.
Ale to być może oni rzeczywiście im się wydawało, że ten Kant, co to napisał.
Tak.
A to, Ki diabeł.
Ki diabeł z Królewca. No potem, co widzimy? No. Dużo naprawdę motywów węża w powieści. I tak Miłosz pisze. W ogóle walka z nimi, czyli z wężami, nie dowodzi, tu będzie mowa o głównym bohaterze, że Tomasz uwolnił się od przesądów co do nich. Te przesądy siedzą w człowieku już na zawsze. Czy raczej od przykrego dreszczu wobec energii, która objawia się nigdy nie da, się przewidzieć jak. O, energia węża. Aż mi się przypomniał taki straszny polski film, naprawdę klasy D, tak. Klątwa Doliny Węży, pamiętasz?
Romanem ja myślę, Wichelin, że to jest to za daleko od tego, co noblista napisał, do akurat zasobności artystycznej tego dzieła, o którym
siła,
mówisz.
Która przebiega tym kawałkiem sznura, to jest taki opis węża, obrzydliwie ślizgi pierścień na brzuchu, pionowy wykrój źrenicy, cóż za wyjątek pośród wszystkich żywych istot.
A jeśli ktoś nas słucha teraz wieczorem przy zgaszonym świetle, wiesz, co tak, tak się może dziać?
Tak.
Proszę państwa, proszę się nie przejmować, to jest Miłosz.
To jest tak, to tylko obrzydliwie ślizgi pierścień na brzuchu. Nie denerwuj się. Babcia Misia też się pojawia w powieści, z postacią bardzo pozytywną, nazywana jest poganką. A dlaczego? Bo babcie Misie w dobry humor wprowadza ją każdy znak z innego świata, czyli dowód, że człowiek na ziemi nie jest sam, ale w towarzystwie. W różnych drobnych zdarzeniach odgadywała przestrogi i wskazówki sił z dużej litery, nie siły jednej, nie Boga jednego wszechmogącego. Przepraszam, że tuż przed Wielkanocą, tak, ale taka była babcia Misia, bo ostatecznie trzeba wiedzieć, że wiedzieć, umieć się zachować, a wtedy siły, co nas otaczają, usłużą i pomogą. Babcia Misia miała taką ciekawość dla tych stworów, które kłębią się dookoła nas w powietrzu i których dotykamy w każdej chwili, nie wiedząc o tym, że do bab znających sekrety i zaklęcia odnosiła się zupełnie inaczej niż do innych. Lubiła po prostu te baby znające sekrety i zaklęcia i nawet dawała im to kawałek materiału, to krążek kiełbasy, ciągnąc je za język. Taka była babcia Misia, czyli porządna szlachcianka, no niestety miała słabość do bab znających sekrety i zaklęcia.
Także proszę państwa, jeśli ktoś z państwa spotka jakąś seniorkę, która na różne trudne tematy odpowiada, a to wie, a to wiadomo, a to nie wiadomo. Proszę państwa, to proszę tego nie bagatelizować po pierwsze, bo być może mamy do czynienia z kimś, kto ma kontakt z różnymi siłami.
W porządnej żmudzińskiej wiosce powinien mieszkać czarownik Masiulis. No i czarownika Masiulisa odwiedza Baltazar. Jeden z bohaterów. Baltazar nie umiał wiele z siebie wydobyć podczas wizyty. Taka wizyta prawie jak u lekarza internisty. Pokazywał tylko lekarz ludzkich dusz. Teraz zobaczą panie. Zobaczycie, przepraszam. Pokazywał tylko na serce, jakby chciał wyrwać i niedźwiedziowato mruczał. Męczą mnie. Wszyscy są tam lekko niedźwiedziowaci. Czarownik nic. Pokiwał głową. Wyprowadził go do sadu za ule i tam między jabłoniami stała dawna kuźnia obrosła trawą. Zdejmował woreczki wiszące na żerdziach, nazbierał w kącie chrustu i ułożył z niego cztery kubki, a Baltasara usadził na kłodzie pośrodku. Chrust podpalił i szepcząc sypał w ogień zioła, które czerpał z woreczków. Tak zwana medycyna ludowa.
Ja wiem, jakie czasy takie USG, taki rentgen.
Homeopatycznie. Dymiło silnie, dużyło, a twarz w okularach pojawiła się to z tej, to z innej strony i mamrotała niby modlitwę. Później kazał mu wstać i wziął z powrotem do izby. Baltazar spuszczał oczy pod jego spojrzeniem, jakby już przyznał się do wielu win. Nie, Baltazarze, stary wreszcie powiedział, ja tobie nie mogę pomóc. Na króla król, na cesarza cesarz. Każda siła ma swoją siłę, a ta siła nie moja. Trafisz może na kogo, co dostał taką, jakiej potrzeba. Ty czekaj. Czyli czarownik.
Czyli ta diagnoza była nierokująca.
Nierokująca, dobrze, bo okazało się, że czarownik uznał, że to, co męczy Baltazara, męczą mnie. To jest poważna sprawa. A męczyła ich często Magdalena, zjawa samobójczyni. No więc mieszkańcy wsi odwiedzili księdza i zachęcili go, żeby zrobił z nią porządek metodami tak zwanymi ludowymi. Ksiądz krzyczał na początku, że są pogarami, a teraz Zobaczcie, co się stało. Tylko starszyzna wioski, kilkunastu gospodarzy zostało dopuszczonych. Zebrali się pod wieczór i pili dużo wódki.
Już w dzisiejszym podcaście ta wódka się leje.
Tak, no przepraszamy wszystkich, którzy mają problemy z alkoholem, no ale niestety to pisze wieszcz, który, jak wiemy, miał możliwości... Tak, miał geny żmudzkiego niedźwiedzia. Więc bądź co bądź, każdemu z nich było niewyraźnie i starali się dodać sobie odwagi. No trzeba załatwić sprawę zjawy straszącej, więc no trzeba dla kurażu troszeczkę. Pozwolenie zostało udzielone ściślej. Ksiądz Monkiewicz powiedział, róbcie co chcecie. Stąd róbca co chceta. A mówią wielu duchownych, że to jest niechrześcijański. No w sumie tak, bo tak, ksiądz uległ presji, ale to stanowiło z jego strony dostateczne przyznanie się do porażki środków, jakie miał w swojej dyspozycji. Bo co się stało? On na początku sprowadził innego księdza i wkrótce po wyjeździe jego kolegi nie było tej nocy akurat nikogo na plebanii prócz kościelnego i starej gospodyni, bo zdawało się, że Magdalena po egzorcyzmach da spokój. Czyli na początku spróbowano tradycyjnych egzorcyzmów. Nic to nie dało. Rozległ się w sypialni krzyk i Monkiewicz ukazał się na progu w długiej nocnej koszuli rozdartej w kilku miejscach. Czyli The Empire Strikes Back.
A został zaatakowany.
Tak, Magdalena, która zresztą wcześniej u niego pracowała, gospodzia, uderzyła. Pokazała księdzu, gdzie raki zimują, znakomite raki, to też możemy skojarzyć ze żmudzią. No więc w długiej nocnej koszuli rozdartej w kilku miejscach ksiądz Monkiewicz, także płótno zwisało kawałkami. Magdalena ściągnęła z niego kołdrę i zaczęła drzeć na nim koszulę. Jezusicku. Chorobę jego zachorował na różę. O. I on sami wszyscy przypisywali przelęknieniu. Co ci się stało, drogi księże proboszczu? Przelęknąłem się, bo mnie Magdalena porwała.
No, to byś się nie przelękł.
Na różę z przelęknienia nie ma skutecznych lekarstw poza zamawianiem. Sprowadzono więc znachorkę, która mruczała nad nim swoje zaklęcia.
Nad księdzem.
Nad księdzem. Mm. To jest Czesław Miłosz, który pokazuje autentyczne, nierzadko historie, oczywiście w wersji literackiej, z życia wsi żmudzińskiej. No ksiądz czasami uznaje, no nie ma innego wyjścia. Wie się o nich, że zawierają rozkazy zwrócone do choroby, żeby opuściła ciało. Te są poparte groźbami, strzępami chrześcijańskich i jakichś starszych pacierzy. No im starszy, tym lepszy. Ale słowa raz wyjawione tracą moc i wolno temu, co je zna, przekazać przed śmiercią tylko jednej osobie. Ksiądz poddawał się zabiegom niechętnie. No jednak walka się toczyła wewnątrz księdza. Kiedy chodzi jednak o powrót do zdrowia, nie pora na wątpliwości. Trochę jak ze szczepionkami. Spodziewamy się wtedy, że może jednak. Że jednak trzeba sprowadzić znachorkę i poprosić ją, żeby pomruczała. Tak jak wcześniej, prawda, trzeba było trochę pomruczeć jak niedźwiedź. No i podobne osłabienia oporu, wątła nadzieja, że nękające zjawiska ustaną, skłoniła go do udzielenia również tej drugiej zgody. Czyli ksiądz wyraził zgodę na to, żeby z Magdaleną no, rozwiązać problem w sposób ludowy. Teraz słuchajcie, co się stało.
O, drodzy słuchacze,
czyli instrukcja obsługi, co trzeba
dzieci
robić?
Niech odejdą od radioodbiorników.
Tak, powinno się przystępować do tego w ciemności. Czyli punkt pierwszy, w ciemności. To recepta, jak sobie poradzić ze zjawą Magdaleną. Może nie jest to przepis, ale wypada, żeby towarzyszyła temu nabożność. To jest przede wszystkim milczenie. Cichutko. To znaczy bez udziału gapiów, w kręgu ludzi poważnych i pewnych. Czyli szukamy ludzi poważnych, a nie gapiów. Więc tak, próbowali ostrza łopat, zapalali latarnie i wymknęli się po jednemu, po dwóch, przez sady. Wiał silny wiatr i dęby chrzęściły suchymi liśćmi. Ognie w wiosce już pogasły i była tylko czarność i ten szum. Czy jest okej? Okay? Cichutko i czarno. Kiedy wszyscy nadeszli na placyk przed kościołem, skierowali się gromadą na miejsce i ustawili się naokoło, jak mogli na zboczu, tuż tutaj już stromem. W okrągłych szkłach latarń za ochroną z metalowych prętów płomyki skakały. Miotały się ganiane podmuchami. Najpierw krzyż. Postawiony, żeby został tak długo, jak starczy sił drewnu, żeby przegnił i zmurszał w swojej zakopanej części i pochylił się powoli po latach. Wyjęli go i położyli ostrożnie z boku. Następnie kilkoma pchnięciami zburzyli pagórek grobu, tam gdzie Magdalena jest złożona, na którym nikt nie pielęgnował kwiatów i zaczęli pracować pospiesznie, bo jednak straszno. No, widzicie, że no, Nie jest to zabawa, to jest odpowiedzialna praca. Składa się w ziemi człowieka na wieczność i zaglądać po iluś tam miesiącach, co się z nim dzieje, jest przeciwne naturze. To jakby zasadzić żołądź albo kasztan i rozdrapywać potem grunt, żeby zobaczyć, czy już kiełkuje. Ale może właśnie sens tego, co zamierzali, polegał na tym, że potrzebna jest wola, decyzja, żeby działaniem odwrotnym wystąpić przeciwko odwrotnym niż zwyczajnie działaniom. Czyli wola polityczna, drogi Pawle. I żwir zgrzytał i zbliżał się moment. Już łopata stuka, zaglądają świecą, to jeszcze tylko kamień. Aż wreszcie są deski. Odgrzebują, odsłaniają, tak żeby można było podnieść wieko. Trumna. No mnie przechodzą drobne dreszcze. Odradzamy słuchanie podcastu w godzinach późniejszych, szczególnie około godziny 12. Naprawdę wódka przydała się. No widzisz? No widzisz? Mm-hmm. Bez wódki ani róż. No ale jak zostać cichutko? Mm-hmm. No. Daje ona to wewnętrzne gorąco, które pozwala przeciwstawić siebie żywego innym, co wydają się wtedy mniej żywi.
Ewidentnie.
No, Magdalena była złożona do grobu, a tym bardziej drzewom, kamieniom, świstowi wichru, widmom nocy. To, co znaleźli, potwierdziło wszystkie przypuszczenia. Mówiłem ci, czyli? Stoją tak na nią i na przykład taki Adomas rozmawia, prawda, i mówi do Aldony, no mówiłem ci, po drugie, uwaga, więc co, moment, bo się zgubiłem, po pierwsze, ciało nie było wcale zepsute.
O.
Punkt pierwszy, mamy dowód, Magdalena, coś jest z nią nie tak. Opowiadali, że zachowało się jak złożone zostało wczoraj. Dowód wystarczający, tylko ciała świętych albo upiórów mają tę właściwość. Trudno czasami rozpoznać, granica jest bardzo cienka. Po drugie, Magdalena nie leżała na wznak, tylko odwrócona twarzą w dół, co również jest znakiem. Nawet jednak, ale słuchaj, Paweł, ostrzegamy wszystkich słuchaczy, proszę nie próbować teraz i potem nas obwiniać, udać się na cmentarz, kogoś wykopać i sprawdzać, jak leży i stan ciała. To proszę nas potem o to nie oskarżać. Tak? Musimy się zabezpieczyć. Przed, wiesz, jakimiś szaleńcami.
Procesami sądowymi.
Czyli procesami sądowymi. No więc gdzie jesteśmy?
Leżała odwrócona. Odwrotnie, niż ją pochowano. Co na pewno musiało...
Nawet jednak bez tych dowodów przygotowani byli zrobić, co trzeba. Czyli determinacja była, nawet jeśli by było ciało...
A co trzeba?
Co trzeba? Uwaga, ponieważ posiedli dowody, przyszło to tym łatwiej, bez wątpliwości. Teraz robimy to, bo wcześniej miałem wątpliwość. Przewrócili ciało na wznak. Przepraszam, drastyczne sceny, film od lat 18. I najostrzejszą łopatą, uderzając z rozpędu, jeden z nich odciął głowę Magdaleny.
O!
Zaciosany koł z pnia osiny był przygotowany. No znamy to z filmów o wampirach. Opali go o jej pierś i wbili tak, że przebił z dołu trumnę i dobrze się zagłębił. Następnie głowę, biorąc za włosy, umieścili w jej nogach. Założyli wieko i zasypali, już teraz z ulgą i nawet ze śmiechami, jak zwykle po chwilach dużego napięcia. No, odstresowani już byli, zeszło to całe napięcie. Może Magdalena tak bała się fizycznego rozpadu, tak rozpaczliwie broniła się przed wejściem w inny, obcy jej czas wieczności, że gotowa zapłacić każdą cenę, zgodziła się straszyć, kupując przez ten ciężki obowiązek prawo do zachowania nienaruszonego ciała. To były te rozważania. Dlaczego to się stało? Może. Jej usta, jak przysięgali się, pozostały czerwone. Odcinając głowę, miażdżąc żebra, kładziono kres jej cielesnej pysze, pogańskiemu przywiązaniu do własnych ust, rąk i brzucha.
Czyli morał jest
musiała
jaki?
Być piękna.
No ale ja rozumiem, że była piękna, tylko jaki jest z tego morał, że ci wszyscy przywiązani do swoich fizycznych kształtów, robiący sobie co 5 minut selfie i ostry makijaż od rana do wieczora.
Że można ich spotkać potem jako zjawę.
Tak, to będą przed taką tą alternatywą...
po pogańsku przywiązane do własnych ust, rąk i brzucha.
No, ale
a teraz uwaga,
to...
wątek lechistanowy, ponieważ, jak zaraz zobaczycie, Magdalena była obwiniana o wszystko. Kiedy jednak ruszył z powrotem, wylazł na niego potwór. No to jest typowe, no... Bardzo często, no jak mamy tyle tych diabłów na metr
myślałem,
kwadratowy.
Że jak mamy tyle wódki, to tak. Zdarzają się potwory.
Pory. No chciałem właśnie do tego nawiązać, czy na pewno był trzeźwy. Szaty Bełko opisywał go jako rodzaj grubej kłody. Potwór pod postacią grubej kłody, sunącej poziomo całą swoją szerokością. Na niej tkwiły trzy głowy. tatarskie. Uwaga, Lechistan. Jak mówił, wyszczerzający się w ohydnych grymasach. Stwora napierała, a on żegnał się i cofał, ale spostrzegł się, że odcina sobie w ten sposób drogę ucieczki i machając latarnią próbował się przemknąć. Wtedy to stąpnął butem w ciało potwora, kłoda, która ma ciało, miękkie, jak worek plew, relacjonował. Wydostawszy się na zewnątrz, chciał biec, ale nie śmiał się odwrócić. Krok za krokiem przebywał całą drogę od zabudowań gospodarskich do swoich drzwi, a trzy potępieńcze głowy cały czas wiły się tuż, tuż na niskim korpusie bez nóg. To jest Edward Nożycoręki, albo po prostu te wszystkie historie, pamiętasz, no, horrory, klasyce, super film, można by o tym nakręcić. Teksańska masakra, Żmudzka masakra siekierą. Ledwo łapał oddech i przewrócił się w progu. Dostał zaraz silnej gorączki. To nie objawy COVID-u, a przecież to razem nie trwało dłużej niż kwadrans. I niczego dotąd nie pragowało jego zdrowiu. Możliwe, że jak przypuszczała babcia Misia, babcia Misia się zna. Uwaga, objawił się duch Mahometanina, pochodzący z pagórka tatarski cmentarz. Pamięć o jeńcach tatarskich, pracujących bardzo dawno temu w Giniu, byłaby zaginęła, gdyby nie pozostała ta nazwa. Dlaczego jednak objawił się właśnie teraz trzygłowy Tatar? Ktoś go ośmielił albo kazał wziąć udział w zakłóceniu porządku? Odpowiedź brzmi: tylko Magdalena. Widzisz? To wredna baba. Czyli oprócz tego, że sama przywiązana pogańska do swoich czerwonych ust, to jeszcze tego trójgłowego o kształcie grubej kłody tatarzyna sprowadziła. Generalnie odzwoływanie się do tatarskości mogło zepsuć bardzo relacje międzyludzkie, bo Tomasz ma twarz jak tatarska dupa, przepraszam za język. Podsłuchał, jak jeden Korejwiuk szeptał do drugiego, tak Tomasz usłyszał. To dopełniło miary jego nienawiści. Od tego momentu Tomek nie lubi Korejwiuka, bo nazwał jego twarz tatarską dupą.
No, proszę, ale to też jest historia o małych społecznościach, gdzie wszyscy się znają, wiedzą,
więc
kto to...
Nie mów mi po prostu, że mam twarz jak tatarska dupa. Bo
jeśli państwo będą źle myśleli, albo jeszcze gorzej mówili o kimś, kogo państwo znają, z kim państwo bywają, to może się zdarzyć, że wracając wieczorem do mieszkania, kłoda za państwem będzie trójgłowa tatarska. To naprawdę to się zdarza. To naprawdę się zdarza. Nobliści o tym piszą.
Kolejny kolejny wątek lechistanowy, ta mała nasza matrioszeczka. Uwaga, Tomasz grzebał się znów w bibliotece. Znalazł tam książkę Al-Koran. To co to za dom, żeby Koran w domu trzymać? Bój się Boga. Była to, jak wiedział, święta księga Mahometan. Ktoś w Giniu ich religią pewnie interesował. Pradziadek czy prapradziadek Tomasza. Chociaż niektóre ustępy były niezrozumiałe, czytał je z przyjemnością, ponieważ pouczano w niej, jak człowiek powinien postępować, co wolno i czego nie wolno, również dlatego, że zdania dźwięczały dobitnie, kiedy je głośno wymawiał. No Tomasz sobie recytuje Koran, proszę państwa. Przecież to jest coś przerażającego. No nie wiem, no ta książka na pewno nie powinna trafić do kanonu lektur szkolnych. To zgłaszamy ten postulat do ministra.
Znaczy nie chodzi nam o Koran, nie, tylko chodzi nam o Miłosza.
Miłosza, Koran tym bardziej.
Tak? Ale no właśnie, czy oni nie przyjrzeli do końca w ogóle? Może nie przyjrzeli.
A teraz,
Bo wydaje mi się, że wszyscy pamiętamy i teraz jest wyjaśnienie i mają państwo, którzy nas słuchają, wy, którzy nas słuchacie, macie wyjaśnienie, dlaczego były takie problemy z pochowaniem Miłosza na Wawelu.
Tak.
I była dyskusja olbrzymia. A Kościół jako pierwszy
Tomasz
mówi,
to
nie
jest
miejsce dla niego,
to
nie jest miejsce dla niego.
Tomasz to jest on, bo Tomasz to jest właśnie Miłosz, no więc widzimy, co robi. Zaczytuje się w Koranie, mieszka w miejscowości, gdzie ludzie po prostu na porządnego księdza nasyłają znachorkę i jeszcze za zgodą księdza po prostu obcinają łopatą kobiecie głowę.
Jeszcze, no,
a
liczy się
diabły wokoło.
No tak, ale liczy się skuteczność. A co ty byś innego zrobił, gdyby się okazuje, przyjeżdża ksiądz, tak? I w środku nocy wypada w porwanym...
Nie ma nic lepszego jak zamawianie.
No właśnie.
To już wiemy. Ale pojawi się wątek religijny, był islam, więc będzie też kalwinizm. I w powieści Miłosz pisze też o przodku z XVII wieku, który był kalwinem, Hieronim Surkont. Jedno jest pewne, o Hieronimie, że Rzym uważał za siedlisko antychrysta i że jeżdżąc konno w swoim łosiowym kolecie drogą wzdłuż Isy z melancholią patrzył na lud, niezdolny do przyjęcia prawdziwej wiary. Takie to i
chrześcijaństwo akurat na miarę papistowskich zabobonów. Po nabożnych pieniach w kościele kobiety biegły, żeby złożyć ofiarę wężom, bo jeśli jej się nie złoży, siła opuści ich mężczyzn i nie będą zdolni spełniać małżeńskich obowiązków. Wow. To, co mówiliśmy we wcześniejszym podcaście. Wątek węża, wątek kobiety i seksualny, niestety. Czyli mamy kolejne straszne treści, które przekazuje nam Czesław Miłosz. Nie Pismo Święte, ale jakieś bajania o Bogu wiatru i Bogu wody, którzy trzęsi światem, rzucając go sobie z rąk do rąk jak talerz. Te pogańskie obrzędy, kiedy zbierali się osacznicy, idąc na zwierza, i ciągle jeszcze tajne zgromadzenia pod dębami. No musiał być Hieronim przerażony tym, co się działo. I miał poczucie, odwiedzając często Janusza Radziwiłła w Kejdanach, wielkiego, prawda, i hetmana, i wielkiego patrona, i protektora kalwinistów, że no, lud jest naprawdę na to nieprzygotowany. I tutaj kończymy ostatnim fragmentem, który wam przeczytam, ze znakomitej książki, to jest Silvarerum Krystyny Sablajauskaite.
Po ostatnim naszym podcaście nawet spędziliśmy trochę czasu próbując nauczyć się nazwiska Krystyny. Sablajauskaite.
Dokładnie. Trzeci tom z jej sagi, która dzieje się od połowy XVII wieku do końca XVIII wieku na Litwie, właśnie wyszedł, jest znakomity, właśnie skończyłem go czytać. Przepraszam za taką reklamę, żeby było jasne, to nie ani wydawnictwa Agory i tak dalej, nie mówimy, kto wydał. Znakomita książka, naprawdę. I to jest po prostu o wspólnej polsko-litewsko-tatarsko-żydowsko-białoruskiej historii, o Wielkim Księstwie Litewskim.
O Niemcach rewelacja. Nie wspomniałeś.
Też się pojawiają, tak, żeby było jasne. Masz
ale,
rację.
Ale akurat Niemcy nie są chyba zrozpaczeni tym, skoro na początku podcastu oni
Niemczyki.
Właśnie, i pozdrawiam Immanuela Kanta też.
Tutaj, jak zobaczymy, w Silvarerum, w pierwszym tomie, Janusz Radziwiłł i motyw też się pojawia, bardzo podobna refleksja jak u Hieronima Surkonta, tylko Janusz Radziwiłł ma większą wiarę w lud żmudziński albo żmudzki. Bynajmniej nie tylko z powodu wojny podpisał umowę w Kejdanach. To jest ta umowa z 1655 roku, za co Litwini go lubią, a my go nie lubimy. Przedstawiliśmy go jako zdrajcę i go w ogóle zdemonizowaliśmy w potopie u Księkiewicza i potem u Hoffmana, tak? Ale także dlatego, iż mocno wierzył, że to najlepsze rozwiązanie dla całego księstwa. Ta umowa i wiara Kalwina. I to prawda, walczył zaciekle z katolikami, ale nie dlatego, żeby ich nienawidził. Sam się przecież ożenił z katoliczką, tutaj dodajmy, a potem z prawosławną, z córką Wasile Lupu, gospodarza Mołdawii pochodzenia albańsko-arumuńskiego, który był lennikiem osmańskim i sułtan musiał wyrazić zgodę na to małżeństwo, ale jak tylko spytał się, a Janusz jakiego wyznania? Kalwin, proszę bardzo. I kochał ją nad życie, jednak uważał tą właśnie katoliczkę, że to wyznanie niesie śmiertelne zagrożenie dla kraju. Przepraszam, że to teraz cytujemy. To jest tylko cytat. Proszę tego nie brać do siebie. A zwłaszcza dla starej Żmudzi, po której puszczach wciąż jeszcze błąkały się różne pogańskie biesy. Takie czasy były. Tak jak Tura dopiero wtedy wytłukliśmy, to i pogańskie biesy. I kiedy był starostą żmudzkim, własnoręcznie zrąbał mieczem kilka przydrożnych krzyży, ale to nie znaczy, że krzyży nienawidził, ani że gardził wiarą katolicką. Nie. Zrobił tak, ponieważ Żmudzini zamienili te krzyże w bałwany. Wydłubali sobie w drewnie bożków zastępujących im niegdysiejsze bóstwa, poobwieszali je kłosami zbóż, niedźwiedzimi pazurami, koralami z wilczych zębów, poprzybijali do nich ususzone węże i jaszczurki, wszystko masz w jednym miejscu, i koźle czaszki kładli u ich podnóża i chodzili tam modlić się nie tylko o błogosławieństwo i urodzaj, ale także o złe rzeczy. Uwaga, o co? Więc jak widzicie, to co miał Hieronim Surkon, to też Janusz Radziwiłł, świadomość, że no niestety katolicyzm może się źle połączyć, nie ma wystarczających zdolności, żeby powstrzymać to, co złego w Żmudzinie. Uwaga, o co prosili, o złe rzeczy? Żeby koń nieprzyjaciela okulał, żeby sąsiadowi oko wypłynęło, albo żeby mu się sąsiek spalił, lub modlili się ze zwykłej zawiści, żeby jakąś pannę krostę obsypały, bo za ładna, żeby bydło sąsiadowi wyzdychało, bo zbyt bogaty. Jeśli te ich bożki nie robiły tego,
o co je prosili, to pluli na nie, albo za karę smagali je batem, a niekiedy nawet gwoździe im w drewniane oczy wbijali, również za karę. I gdzie tu jest wiara katolicka? Gdzie są modlitwy i miłość do Boga, który jasno powiedział, nie będziesz miał innych bogów przede mną? No więc dlatego wielki Janusz Radziwiłł kilka razy zrąbał te krzyże zamienione w bawełny, w bałwany, nie mogąc ścierpieć owego bałwochwalstwa. I dlatego całą duszą wierzył dalej, że dla ludzi, którzy jeszcze wczoraj byli ciemnymi poganami, nic nie jest tak zgubne jak rzymski katolicyzm. Przepraszamy, cytujemy tylko. Albowiem w tej posępnej krainie wciąż jeszcze żyje jakieś pierwotne, tępe i uparte zło. Jakiś ciemny żywioł, który wszystko przenika głęboko, najgłębiej. Już niemowlęta zsią go z mlekiem matki i tylko mocni duchem potrafią mu się przeciwstawić. I ten żywioł wkracza do dusz ludzi niespodziewanie. I wtedy zaczynają oni czynić zło. A kiedy potem idą się wyspowiadać do księdza i natychmiast dostają rozgrzeszenie, to nazajutrz, gdy tylko się obudzą, znów popełniają złe uczynki, jak gdyby nigdy nic. Z czystym sumieniem, bo wiedzą, że dobra Bozia i tak im odpuści, cokolwiek by uczynili, a jak nie zechce, to jej bałwan zostanie wysmagany batem za karę. I książę Janusz Radziwiłł, mąż o przenikliwym umyśle, powiedział wtedy dalej, że Żmudzinom pomóc może tylko wiara Kalwina, która twierdzi, że wszyscy grzesznicy są skażeni i potępieni od chwili narodzin i tylko łaska wszechmogącego Boga może ich zbawić. I to jest pytanie tutaj, co bardzo dobrze też autorka pokazuje, kto ma większy problem, czy Janusz Radziwiłł, który jest przekonany, że człowiek jest z natury zły, czy jednak Żmudzini, którzy jakoś próbują lawirować, a czasami, że tak powiem, mają podejście takie transakcyjne, merkantylne do bałwanów.
I pragmatyczne, tak. Z drugiej strony. Co ci szkodzi postawić miskę z mlekiem dla węża?
Dokładnie.
Jak się później dowiaduje, że nie musisz brać środków na potencję, bo życie seksualne jest wspaniałe, tak. I udane i wszyscy mówią, że tak to działa, to proszę,
tak,
bardzo. No to...
Dokładnie.
To mi się wydaje, że przede wszystkim morał z dzisiejszego odcinka...
Żeby nie było w kontekście świąt Wielkiej Nocy, który też obchodzi Kościół ewangelicko-augsburski, luterański i ewangelicko-reformowany, czyli właśnie Kalwini, łaska wszechmogącego Boga może ich zbawić. Czyli był też motyw ze zbawieniem. Mieliśmy ten wątek.
A to jest morał naszego podcastu, że łaska może, wszechmogącego Boga może zbawić?
Nie, to w przypadku Kalwinów tylko łaska. Aha. Na tym polega predestynacja.
Myślałem, że morał będzie jednak...
Z góry jesteś zbawiony albo potępiony. Przykro mi, Pawle.
No to muszę przemyśleć tą sprawę. Zresztą zostawiamy też z tym naszych słuchaczy. Ale mimo wszystko dodałbym drugi mniejszy, taki morałek. Bo jeśli to jest morał dzisiejszego podcastu, to drugi mniejszy. Proszę państwa, jak państwo uważają, że rzeczywiście te zęby wilka, pazury niedźwiedzia, powieszone na krzyżu i wyrzedane tam kozikiem na tym krzyżu jakieś pogańskie twarze bóstw, to działa. I państwo widzą, że to działa, to proszę się nie krępować z drugiej strony. No bo być może to jest tylko i wyłącznie ta nitka w państwa kodzie genetycznym, gdzieś państwa przodkowie, co jest bardzo prawdopodobne. Pochodzili gdzieś ze Żmudzi, tak jak nasz wielki bohater dzisiejszego podcastu, Czesław Miłosz, noblista polski, ktoś, kim się chwalimy na całym świecie, powiedział bardzo wyraźnie,
to tylko ja chciałbym ostrzec, że nie chciałbym, żeby państwo modlili się ze zwykłej zawiści, żeby jakąś pannę krostę obsypały, bo za ładna. To jeśli sugerujesz, że te właśnie zabawy koźlimi czaszkami można sobie urządzać, to proszę, żeby to nie było groźne dla innych ludzi. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy za dzisiejszy podcast wszystkim, którzy z nami byli. Zapraszamy za tydzień w piątek po godzinie 18. Przypominamy, że pisze się do nas na adres babel@tok.fm. babel@tok.fm, taki adres, bo nasz podcast nazywa się Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.